Nie da się ukryć, w dniu urodzin Mikołaja Kopernika. Kontynuujemy Dzień z Nauką. Dzisiaj rozmawialiśmy już, właściwie rozbijaliśmy atomy na części pierwsze. Zadawaliśmy pytanie, czym są fotony. Przenieśliśmy się także do kosmosu. No to skoro nie da się już przenieść dalej, no to wróćmy na Ziemię i wróćmy, sprawdźmy, gdzie człowiek dotarł, jeżeli chodzi o głębiny. Z nami jest już pani dr Halina Kędzierska z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pani doktor, to może zacznijmy od tego, czym właściwie zajmuje się Instytut Oceanografii i pani czym zajmuje się w swojej pracy?
Instytut Oceanografii, mieszczący się w Gdyni, skąd państwa serdecznie pozdrawiam, zajmuje się szeroko rozumianymi badaniami mórz i oceanów, a jeżeli chodzi o mnie, ja osobiście zajmuję się, poza tym, że ogólnie mówiąc, oceanologią, głównie biologią morza, zwłaszcza tych organizmów, które są związane z dnem, czyli żyją na powierzchni dna, bądź w samym dnie.
To co w takim razie żyje na samym dnie oceanów i gdzie nam się udało dotrzeć właściwie?
Dno oceanów to ogromna powierzchnia kuli ziemskiej, jak wszyscy wiemy, czy zwykle wiemy, to jest 70% powierzchni Ziemi. Stąd nasza błękitna planeta, jej barwa widziana z kosmosu, niebieska. Ale jeżeli chodzi o dno oceanów, nadal stanowi ono zagadkę. Dno oceanu znamy może w 10%, głównie w tej najpłytszej strefie. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak głęboko udało nam się dotrzeć, no to udało nam się dotrzeć najgłębiej, jak to możliwe. Czyli do głębi Challengera, która znajduje się w Rowie Mariańskim na Oceanie Spokojnym. Przy czym do głębi Challengera do tej pory udało się dotrzeć zaledwie 3 osobom. I może się to wydawać i tak dużym osiągnięciem, jest przeogromnym, ja się z tym zgodzę, ale na powierzchni Księżyca było już 12 osób. Więc pytanie, jak głęboko może dotrzeć człowiek? Głębia Challengera to prawie 11 kilometrów, więc możemy sobie łatwo wyobrazić, że zmieściłyby się tam Himalaje i de facto pewnie bez podniesienia poziomu wód nie zauważylibyśmy różnicy, że ich po prostu nie ma, bo nadal by były przykryte 3 kilometrami wody. A jeżeli chodzi o to, kiedy nam się udało dotrzeć, to w bardzo, bardzo niedalekiej przeszłości, ponieważ w 1960 roku dopiero pierwszy człowiek zszedł tak głęboko, były to właściwie 2 osoby, czyli Jacques Piccard i pan Don Walsh.
Czyli 60 lat temu, a pozwolę sobie wtrącić, tak. Dzisiaj był u nas pan profesor Czesław Skierbiszewski z Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk i on opowiadał, że potrzeba ciśnienia kilku albo nawet kilkunastu tysięcy, aby uzyskać azotek galu. No to zapytajmy w takim razie, jakie ciśnienie panuje tam najgłębiej?
Tak, to by się zgadzało. Można by, myślę, ten azotek galu tam spróbować oczywiście tylko w teorii. Pozyskiwać, dlatego że o ile woda ma tam zaledwie 2 stopnie, ciśnienie jest kilkaset razy większe niż na powierzchni Ziemi, dlatego że ciśnienie rośnie z każdą nabywaną głębokością kilkakrotnie, tak? Czyli na każde 100 metrów ciśnienie nam rośnie o 10 atmosfer w stosunku do tego, co mamy na powierzchni Ziemi.
I co jeszcze znajdziemy w tych dnach oceanów, w najniższych warstwach?
Wbrew pozorom na dnie oceanu, zwłaszcza w jego najgłębszej części, nadal znajdziemy sporo organizmów żywych, dlatego że oczywiście nie będzie tam ssaków morskich, takich jak walenie, jak wieloryby. One występują do głębokości prawie 4000 km. Najgłębiej oczywiście nie są tam cały czas, tylko możemy powiedzieć chwilowo, gdy szukają pożywienia. Ale w tych największych głębiach, czyli w Hadalu, w Abyssalu, występują tysiące gatunków organizmów, czego jeszcze kilka lat temu, czy kilkadziesiąt lat temu, zupełnie nie widzieliśmy. Występują tam tak niewielkie organizmy jak archeony, jak bakterie, jak wirusy i oczywiście wiele gatunków skorupiaków, wiele gatunków ryb.
W takim razie...
Skorupiaki to te organizmy podpowią, bo to nie dla każdego jest oczywiste. Krawy, krewetki to ta grupa.
A w takim razie może powróćmy, skoro badamy głębiny, no to może zapytajmy, jeżeli wiemy, jakie są odkrycia światowych naukowców, to czym możemy my jako Polacy, bo to jest Dzień Nauki Polskiej, w końcu pochwalić się, jeżeli chodzi o oceanografię?
O, ja myślę, że jeżeli chodzi o polskich naukowców, możemy się naprawdę szeroko chwalić na świecie. bo poza tym, że doskonale znamy tutaj obszary nam bliższe, całkiem dobrze polscy naukowcy sobie radzą na arenie międzynarodowej. I o ile w kraju rzadko się mówi o tym, że polscy naukowcy uczestniczą w badaniach na przykład na Pacyfiku, gdzie mamy, możemy to tak nazwać, swoją działkę, takie poletko badawcze w strefie Clarion Clipperton, przepraszam, tak około 3000 km na zachód od Meksyku, gdzie badamy zarówno organizmy żywe, jak i takie konkrecje polimetaliczne, czyli takie doskonałe źródło wielu bardzo rzadkich metali, niezwykle potrzebnych w rozwoju współczesnej technologii, to polscy naukowcy mogą się szczycić ogromną renomą i są uznanymi badaczami zwłaszcza obszarów polarnych. Mamy już ponad 40-letnią stację na Antarktydzie. Podobno w najbliższych latach ma tam powstać nowy budynek, bo do tej pory to są głównie kontenery, ale badania tych naukowców oraz tych z rejonu Spitsbergenu, Horsundu są uznane na świecie i znane bardzo szeroko, ponieważ polscy naukowcy mają duże doświadczenie i dużą wiedzę na temat funkcjonowania tych rejonów polarnych, które umówmy się wpływają na cały wszechocean.
Wspomniała Pani o badaniu organizmów. Jaki najciekawszy czy najdziwniejszy organizm morski udało się Pani zaobserwować?
Jeżeli chodzi o moje badania, to ja najwięcej organizmów, czy najlepiej mam poznane organizmy bałtyckie i chyba z najdziwniejszą, najciekawszą reakcją, z jaką się spotykam na co dzień, to jest jak pokazuję, prezentuję czy uczniom, czy w ogóle mieszkańcom między innymi Trójmiasta, podwoja wielkiego. Wszyscy reagują...
Jeszcze raz, jak się nazywa jeszcze raz?
Nazywa się podwój wielki. To jest skorupiak, które w większości osób przypomina trylobita i jest to rzeczywiście gatunek endemiczny, czyli taki charakterystyczny, występujący w niezmienionej formie od tysięcy lat w tym rejonie, który występuje głęboko, ponieważ preferuje zimne wody i rzadko możemy na nie trafić, chociaż podobno czasami zdarzają się w takich paczkach czy w takich puszkach z rybami, zdarza się je połowić, ponieważ na przykład żywią się nimi chociażby torsze, nasze bałtyckie.
Czy podwoje żyły w czasach dinozaurów?
Nie. W czasach dinozaurów jeszcze nie, ale rzeczywiście w oceanie występuje wiele gatunków. Może wiele. W oceanie występuje ponad milion gatunków. Ale w oceanie występuje szereg gatunków, które występują w niezmienionej formie od czasów dinozaurów.
Cóż to na przykład za gatunki, jeżeli możemy zapytać?
One nie mają polskich nazw w większości, więc może podaruje nam długie łacińskie nazwy, ale jakby istota czy teoria mówiąca o tym, że morze, że życie, przepraszam, pochodzi właśnie z morza, wywodzi się właśnie z morza, potwierdzona jest wielokrotnie i przy kolejnych odkryciach jakby umacniana. Na chwilę obecną znaczna część naukowców twierdzi, że życie, które znamy na Ziemi, powstało prawdopodobnie w tak zwanych kominach hydrotermalnych, czyli takich ujściach gorącej wody. No, wody geotermalne znamy też z lądu, prawda, chociażby z gejzerów. Ale wody geotermalne w oceanach, miejsca, w których uchodzą z dna, które zwykle są bardzo zimne, a wody geotermalne mogą mieć ponad 60 do prawie 500 stopni Celsjusza, wytrącają się z nich bardzo duże ilości minerałów i one stanowią pokarm dla organizmów pierwotnych, dla archeonów, dla bakterii i w tych strefach obserwujemy organizmy niesamowite, bardzo dziwne, takie, które kiedyś były opisywane, owszem, ale w filmach fantazy i w mitologii, a dzisiaj znamy stamtąd nie tylko robaki rysowe, ale znamy również stamtąd kraby, nazywane krabami Yeti, które dosłownie mają bardzo długie, porośnięte mocno wyrostkami takimi przypominającymi włoski szczypce. W ten sposób rzeczywiście przypominają Yeti. No i to bardzo, bardzo ciekawe i umówmy się, w takiej strefie przybrzeżnej bardzo rzadkie są śnieżno-białe, ponieważ tam jest tak ciemno, że nie ma znaczenia, jakie to są kolory.
No właśnie, mówimy o organizmach, które żyją w wodzie i mówiąc o nich, wyobrażamy sobie właśnie jakieś organizmy większe, a w takim razie skupmy się może na tych najmniejszych. Gdybyśmy pobrali pipetą krople wody z oceanu, to co byśmy w niej znaleźli?
W kropli wody z oceanu znaleźlibyśmy, myślę, że co najmniej setki organizmów. A gdyby to była już troszeczkę większa próbka, ale nadal niewielka, nawet łyżeczka taka od herbaty, spotkalibyśmy tam, prócz oczywiście szeregu chociażby bakterii, spotkalibyśmy tam organizmy zarówno zwierzęce, jak i roślinne. I ich niewielki rozmiar, często sprawiający, że o nich nie myślimy i je pomijamy, ma ogromne znaczenie. Zwykle są to gatunki planktonowe, czyli takie, które żyją w toni wodnej. A ich rola jest nie do przecenienia, ponieważ uznaje się, że organizmy morskie, właśnie te planktonowe, głównie jednokomórkowe, maleńkie, zupełnie niewidoczne gołym okiem, to organizmy, które odpowiadają za produkcję połowy tlenu na Ziemi. I to jest jedno z ostatnich odkryć nauki.
Usłyszałem taką teorię jakiś czas temu, że ośmiornice podobno mogą pochodzić spoza Ziemi. Jak by się pani do tego ustosunkowała?
Patrząc na ich, powiedzmy, urodę dla koneserów, możemy powiedzieć, że ośmiornice rzeczywiście, oprócz tego, że były od zawsze uznawane za mitologiczne potwory, bo krakeny, myślę, że tą nazwę zna każdy. Poza tym, że są rzeczywiście może niekoniecznie najpiękniejsze, tak po wyciągnięciu na powierzchnię, w wodzie są niesamowite. Poza tym, że potrafią zmienić barwę i nawet strukturę swojej powierzchni swojego ciała, tak żeby się zamaskować, potrafią przyjmować bardzo duże rozmiary. Oczywiście nie są to największe organizmy, ale uznaje się, że ośmiornice olbrzymie, czyli te takie, które spokojnie potrafią zanurkować do niemalże 500 metrów w poszukiwaniu pożywienia, mogą dorosnąć prawie do 2 metrów długości. I wyobraźmy sobie takiego wręcz potwora. No można się przerazić.
Rozpaliła pani naszą wyobraźnię. W takim razie jeszcze, skoro było o ośmiornicach, to porozmawiajmy o meduzach, które też są dosyć specyficzne i też wyglądają kosmicznie.
Meduzy to przyszłość oceanów. Mówi się, że jest to przyszłość oceanów. Niestety to, jak w dużej mierze, nie ma co ukrywać, działalność ludzka wpływa na oceany, sprawia, że meduz w oceanach jest coraz więcej. Meduzy, poza tym, że potrafią być niewielkie, naprawdę maleńkie, zwłaszcza ich takie młodociane formy, które też by nam się zmieściły spokojnie w tej łyżeczce wody morskiej czy oceanicznej, to meduzy potrafią przyjmować wielkości nawet do kilkudziesięciu metrów, a jeżeli wziąć pod uwagę długość ich parzydełek, które są po prostu tak niewidoczne gołym okiem, to niektóre potrafią dorosnąć niemalże do 100 metrów i większość z nich dla człowieka nie jest niebezpieczna, ponieważ trucizny, których one używają do paraliżowania swoich potencjalnych ofiar, nie są niebezpieczne dla nas. Jednak są na pewno niebezpieczne dla wszystkich organizmów mniejszych od nich, na które one polują. Na szczęście w Morzu Bałtyckim w większości z występujących tu gatunków, jest ich tutaj co prawda niewiele, one są dla nas bezpieczne. Tak? Głównie hełbia modra, czyli ta taka pospolita meduza, którą możemy obserwować całe lato i w ogromnych ilościach jesienią, jest dla nas bezpieczna.
Jeszcze jedno pytanie, znaczy za chwilę jeszcze Jan zapyta, ale wróćmy do tych meduz, bo strasznie, strasznie mnie zaciekawiły, bo są gatunki, które potrafią śmiecić w ciemności, są takie, które się regenerują, są takie, które się klonują, ale ostatnio też czytałem o gatunku Turritopsis nurticula, który teoretycznie może być nawet nieśmiertelny.
Nie wiem, czy myślimy o tym samym gatunku, ale też znam badania, które dowodzą, że organizmy należące do grupy właśnie parzydełkowców, do których należą meduzy, potrafią się regenerować tak długo w ciągu swojego życia, że można by uznać, że są nieśmiertelne, ponieważ potrafią sobie zregenerować każdą część ciała, co może nam się wydawać z jednej strony dziwne, z drugiej strony możemy patrzeć trochę na to z zazdrością. W rzeczywistości jest regeneracja, jest procesem bardzo powszechnym w środowisku morskim i całkiem dobrze poznanym. I rzeczywiście, o ile uznaje się, że niektóre gatunki, na przykład ptaków żyjące najdłużej, mogą żyć, przynajmniej z tego co już wiemy, spokojnie do 80 lat. Niektóre gatunki małży mogą żyć niemalże do 500 lat. To jeżeli chodzi o meduzy, to de facto trudno powiedzieć, kiedy kończy się życie, znaczy jednoznacznie można powiedzieć, kiedy ten organizm jest po prostu martwy, ale one potrafią się regenerować tak długo i tak szybko, że trudno powiedzieć, czy w takiej meduzie na końcu, czy w danym momencie pozostała jakakolwiek komórka, pewnie nie, tego organizmu, jakby, który rozpoczął to życie. Rzeczywiście można założyć, że one potrafią żyć setki lat, no, a ponieważ bez większego problemu niektóre z nich przeżywają długością życia ludzi, trudno stwierdzić, jak długo mogą one funkcjonować jako jeden organizm.
Wspomniała Pani wcześniej o działalności człowieka, również zmiany klimatyczne, które obserwujemy. Jak Pani myśli, jak one wpływają na oceany i na życie organizmów w oceanach?
Ponieważ działalność człowieka jako taka, ja mam w ogóle wrażenie, że to jest odkrycia związane z działalnością człowieka, to właśnie odkrycia tego obecnego wieku i myślę, że będzie ich coraz więcej. Natomiast ta działalność przyjmuje różne formy i jeden z czynników, na który my wpływamy, to chyba największy zasięg, czy największy zakres czynników, czyli rzeczywiście klimat. I problem polega na tym, że my de facto często nie potrafimy powiedzieć, jakie będą te zmiany. Wiemy, że one będą i jeżeli spojrzymy na poszczególne gatunki albo na poszczególne na przykład substancje w oceanach, to wiemy, że wpływ będzie ogromny i chociażby fakt, że podnosimy w tej chwili temperaturę, czy podnosi się temperatura oceanów, wiąże się na pewno chociażby z potencjalnym uwolnieniem ogromnych ilości metanu z hydratów, czyli z takich struktur krystalicznych, w których on jest zgromadzony na dnie oceanów, na przykład w oceanie spokojnym, to jeszcze szybciej spowoduje nagrzanie naszej planety, ponieważ jeżeli uwolnimy metan, on jest gazem cieplarnianym, ten proces będzie zachodził po prostu jeszcze szybciej. Jeżeli chodzi o organizmy, co my już widzimy, zmienia się na pewno zasięg występowania poszczególnych gatunków. Nie ma już takich ostrych stref, że na przykład gatunki występujące w strefie polarnej i subpolarnej, czyli w tej takiej cieplejszej, nie mieszają się ze sobą. Wręcz przeciwnie, właśnie migracje organizmów na coraz większe szerokości geograficzne dowodzą nam, że woda jest tam coraz cieplejsza i zwiększają one swój zasięg występowania. I na czym może polegać problem? Problem może polegać na tym, że jeżeli my wpłyniemy na tę sieć zależności między organizmami, chociażby sieć troficzną, czyli na to, kto je kogo, sprawimy, że duże grupy organizmów po prostu stracą na przykład swój potencjalny pokarm.
I tu postawimy trzy kropki i jeszcze ostatnie pytanie, dobrze, bo nieco odpłynęliśmy, mówiąc nomen omen, jeżeli mówimy o oceanografii, od tematu, ale w takim razie jakie są największe wyzwania tej nauki teraz? Jakie pytanie jest najważniejsze dla Was? Jakie pytanie sobie stawiacie, jeżeli chodzi o badanie oceanów?
Doskonałym pytaniem by było, co możemy zrobić i jak zahamować te zmiany. W tej chwili myślę, że najważniejsze pytanie, z którym się boryka nauka, to fakt, jakie będą te zmiany, jaka będzie ich skala, jakie będą skutki tak ogromnej ilości śmieci w oceanie, nawet takiej, że znajdujemy, japońscy naukowcy znaleźli właśnie we wspomnianym wcześniej rowie mariańskim, czyli prawie na 11 kilometrach głębokości plastiki, dokładnie. I pytanie brzmi, jakie będą te zmiany, bo to, że one będą negatywne, to my już niestety wiemy.
Więc stawiamy to pytanie i mam nadzieję, że będzie nam się na nie udawało odpowiedzieć w przyszłości razem z panią dr Haliną Kędzierską z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdyńskiego. Dziękujemy serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia.